takie najsłynniejsze, no, najbardziej głośne logo. Natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu to de facto agencja, która zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw trudnych. Tych przedsiębiorstw, które minister Skarbu Państwa przekazał do agencji z tego względu, iż jako urząd, jako administracja nie posiada narzędzi kapitałowych i narzędzi finansowych do uzdrawiania tychże przedsiębiorstw. Dlatego też w pakiecie Agencji Rozwoju Przemysłu przedsiębiorstwa są to zwykle przedsiębiorstwa z bardzo ciężką przeszłością. To są przedsiębiorstwa, które przechodzą swojego rodzaju kwarantannę, zanim wejdą na otwarty rynek.
Do tych tematów powrócimy. Pan Andrzej Jaworski, prezes Stoczni Gdańskiej. Panie prezesie, nie tak dawno w Stoczni Gdańskiej przyszło nam świętować bardzo ważne wydarzenie. Rok suwerenności Stoczni Gdańska S.A.
Tak, to już jest rok, kiedy Stocznia Gdańska uzyskała swoją samodzielność i myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że dokładnie rok temu uważano, że ta firma nie ma żadnej szansy. Najpierw przypomnę, że chciano ją sprzedać za kilkanaście milionów złotych. Ta sprzedaż odbyłaby się być może po to, aby ktoś po raz kolejny zdobył najcenniejsze tereny w Gdańsku, bo stocznia jest w samym centrum Gdańska. Później uważano, że w stoczni nie da się już produkować statków, że ta firma właściwie się już skończyła. W momencie, kiedy się oddzieliliśmy od Stoczni Gdynia, i tutaj trzeba podkreślić, że także dzięki temu, że bardzo nas dopingowali, bardzo nam sprzyjali najważniejsi politycy w kraju, pan prezydent, pan premier, ale także osoby, które po prostu kochały Stocznię Gdańską. Zwykli ludzie, którzy przychodzili i nas zachęcali do pracy. I po roku czasu mamy sytuację taką, że stocznia jest zarządzana, produkuje. Oczywiście ma bieżące problemy, bo jest to duży zakład, który, mówię, dopiero się odradza, bo rok czasu przy tego typu firmie to jest naprawdę bardzo krótko, ale jest jedyną z dużych stoczni produkcyjną, która po kilku miesiącach tego roku ma zysk kilku milionów złotych w porównaniu do innych firm, do innych stoczni, które mają straty. Więc pokazuje to, że w momencie, kiedy się nie przeszkadza, kiedy wystarczy odrobina dobrej woli, firmy potrafią sobie poradzić.
Na czym według pana prezesa polega proces nieprzeszkadzania?
No, drogi ojcze, myślę, że tak tylu wrogów, co ma Radio Maryja, Telewizja Trwam, ojciec dyrektor, to nie ma nikt. Ale jakbyśmy zrobili jakiś ranking, to myślę, że może na drugim, na trzecim miejscu właśnie szkodzeniu czy pokazywaniu nieprawdziwych informacji na temat jakiejkolwiek instytucji, to na pewno jest to Stocznia Gdańska.
Znienawidzona od rządów pana Rakowskiego.
Tak. To jest, myślę, że wzięło się to stąd, że pracownicy Stoczni Gdańskiej to byli ludzie i to są ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie solidarność, taką solidarność międzyludzką, którzy są w stanie pomagać sobie nawzajem i pomagać innym. I to są ludzie, którzy nie idą na kompromisy, na łatwe kompromisy. W związku z powyższym zawsze mówili prawdę i zawsze chcieli, aby ta prawda była na pierwszym miejscu. I stąd się wzięło to, że bardzo wielu osobom to przeszkadzało. I mamy tak właściwie do dnia dzisiejszego. Jeżeli byśmy poczytali czasopisma liberalne, czy posłuchali liberalnej telewizji, to non-stop pojawiają się artykuły, nieprawdziwe informacje, które nie mają innego celu, jak tylko i wyłącznie szkodzić temu zakładowi.
Panie prezesie, pan prezes powiedział, że rok temu mówiono, że stocznia jest w tragicznym, opłakanym stanie, ale wspomniał pan także pewne liberalne środowiska, chociażby medialne, także polityczne. Nie tak dawno w jednym z programów takiej stacji niedoszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, lider Platformy Obywatelskiej, pan Donald Tusk, zarzucał panu prezesowi, że Stocznia Gdańska pod prezesurą pana idzie ku zagładzie.
Tak, że idzie pod moją prezesurą, pod obecnym zarządem. i jest to już firma, która jest doprowadzona właściwie na skraj bankructwa.
Więc jak wygląda obecna sytuacja w Stoczni Gdańskiej? No,
drogi ojcze, to jest właśnie najbardziej dziwne, że mówi to osoba, czy mówiła to osoba, która chyba w Stoczni Gdańskiej nie była od wielu lat, która nie interesowała się tym zakładem i która, nie wiem, powiedziała to, bo być może było takie zamówienie, może chciał, żeby tak po prostu było. Być może chciał się wpisać w taką poprawność polityczną, że o Stoczni Gdańskiej należy mówić źle, bo politycy Platformy Obywatelskiej w tym bardzo, że tak powiem, tutaj ostatnio przodują, nie zważając właściwie na nic, ani na wyniki ekonomiczne, ani na sytuację wśród załogi, wśród pracowników. To jest istotne i ważne, że rzeczywiście jest tak, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo prowadzić zakład, który przez tyle lat był doprowadzany, czy chciano go doprowadzić do bankructwa, do zniszczenia, do wymazania z mapy gospodarczej kraju. I zakład na tyle niepokorny, że zawsze się temu komuś, że tak powiem, przeciwstawiał i na przekór wszystkim zawsze potrafił jednak jakoś przetrwać. I to, że w tej chwili mamy sytuację taką, że tak jak powiedziałem wcześniej, jako jedyna firma stoczniowa z tych dużych stoczni produkcyjnych po kilku miesiącach mamy zysk kilkumilionowy, to nie przeszkadza politykom Platformy Obywatelskiej, w tym także właśnie panu Donaldowi Tuskowi, kłamać w żywe oczy i uważać, że ten zakład jest na skraju upadłości, na skraju bankructwa. Ja nie chcę tutaj pokazywać naszej pozycji na tle innych stoczni, bo od tego niech może się wypowie na ten temat pan Paweł Brzezicki, który jest szefem firmy, która jest większościowym właścicielem naszej firmy, jest członkiem Rady Nadzorczej. Natomiast z całą odpowiedzialnością za słowa możemy powiedzieć, że tak dobrej sytuacji jak w Stoczni Gdańskiej nie ma w żadnej innej stoczni produkcyjnej, morskiej stoczni produkcyjnej. Wbrew temu, że mówię, jeszcze rok temu wszyscy uważali, że jest inaczej. I myślę, że rok ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy stoczniowców, którzy do tej pory jeszcze muszą, że tak powiem, no, przeżywać to, że nie mamy wystarczającej płynności finansowej, polegającej przede wszystkim dlatego, że inne zakłady pracy nam nie płacą, że te pieniądze i to olbrzymie pieniądze, dziesiątki milionów złotych, gdyby były na naszym koncie, postawiłyby naszą firmę w zupełnie innym świetle. Ale mimo to na czas płacimy i pensje dla pracowników. Jesteśmy w stanie generować podwyżki, te podwyżki wprowadzać co pewien czas. Nie mamy żadnych opóźnień w stosunku do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. To mimo wszystko, no, to, że ktoś opowiada rzeczy nieprawdziwe na temat naszej stoczni, no, tylko po prostu pokazuje, że jest to jakiś atak, jakiś cel. Być może ma to na celu pokazać, czy zniechęcić naszych partnerów do tego, aby po prostu u nas zamawiali statki. Na szczęście armatorzy chcą jeszcze zamawiać. Widzą, że produkujemy dobry produkt na najwyższym poziomie i po prostu z tymi wypowiedziami jeszcze potrafimy walczyć.
Czyli w Polsce polscy politycy robią antypolską robotę.
Dokładnie tak, jak mówi ojciec, i co jest najsmutniejsze, robią to jeszcze politycy, którzy są z Trójmiasta, bo zarówno ten atak właściwie na Stocznię Gdańską, prowadzony przez polityków Platformy Obywatelskiej, to jest atak prowadzony przez pana Donalda Tuska, jego najbliższych współpracowników z Trójmiasta. Jest to bardzo dziwne. No, musieliśmy dla dobra i dla prawa i dla sprawiedliwości oddać pana Tuska do sądu, oddać Platformę Obywatelską do sądu, dlatego że jest to ewidentne kłamstwo i ewidentne działanie na szkodę funkcjonującego przedsiębiorstwa.
Panie prezesie, konferencja prasowa, która została nie tak dawno zorganizowana w Stoczni Gdańskiej w rok po odzyskaniu suwerenności przez Stocznię Gdańsk, zgromadziła bardzo wielu ludzi, działaczy Solidarności, zarząd stoczni, różnego rodzaju media, senatorów, posłów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie było tam posłów Platformy Obywatelskiej, chociażby tych, którzy reprezentują Trójmiasto. Czy to oznacza, że zarząd nie zaprosił tych posłów do wzięcia udziału w tej konferencji?
Wprost przeciwnie, właśnie dlatego, że od pewnego czasu politycy Platformy Obywatelskiej opowiadali po prostu bzdury na temat Stoczni Gdańskiej. My zrobiliśmy tę konferencję, można powiedzieć, głównie dla polityków Platformy Obywatelskiej. To miała być konferencja gospodarcza, mam nadzieję, że taka ona była, która miała pokazać raz na zawsze tym wszystkim niedowiarkom, jaka jest sytuacja w firmie. Jeszcze raz podkreślam, my nie mówimy i nie chcieliśmy pokazać, że jest super, że jest wspaniale, bo w ciągu roku nie można tego zrobić, ale chcieliśmy pokazać, że sytuacja jest taka, że jesteśmy wypłacalni, jesteśmy szanowaną firmą przez armatorów, że na czas płacimy pensje, płacimy olbrzymie pieniądze do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u i że po prostu jesteśmy w stanie produkować. Niestety żaden z polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nas atakuje, żaden z polityków, a zaprosiliśmy wszystkich parlamentarzystów, nie przyszedł. Na szczęście przyszli inni politycy, przyszli nasi przyjaciele i cieszę się, że mogliśmy im powiedzieć, jak jest naprawdę, bo w momencie, kiedy media pokazują nieprawdę, no, pojawia się zwątpienie także wśród grona znajomych, w gronie przyjaciół. Cieszymy się z tego powodu, że te osoby przyszły, że zapoznały się z sytuacją i że bardzo ciepło po prostu się odnoszą i mam nadzieję, że będą się odnosiły do naszej firmy.
Czyli zamiast merytorycznej dyskusji na argumenty dotyczące obecnego i aktualnego stanu Stoczni Gdańskiej jest prowadzona jakaś rozgrywka polityczna.
Tak, i to zawsze się dzieje tak, że ta rozgrywka jest prowadzona w momentach pewnego przełomu. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy były bardzo ważne sytuacje w Stoczni Gdańskiej, kiedy musieliśmy spłacać olbrzymie pieniądze, kiedy musieliśmy inwestować i to z pieniędzy, które sami zarabiamy, dlatego że nie uzyskujemy żadnej pomocy od Skarbu Państwa, nie jesteśmy firmą, która czerpie z budżetu, wszystko musimy sami wypracować, to zawsze w tych przełomowych momentach pojawiają się bardzo negatywne, bardzo nieprawdziwe informacje, czy to w prasie liberalnej, czy w mediach. No już przypomnę bodajże jeden z najbardziej skandalicznych artykułów, który się ukazał w gazecie, której już nie chcę tytułu wymieniać, pod znamiennym tytułem Filia Gułagu w kolebce Solidarności. Przecież doskonale zarówno ojciec, jak i radiosłuchacze zdają sobie sprawę, co to jest gułag. No to jest coś jeszcze gorszego niż obóz koncentracyjny. I gazeta bezprawnie porównuje sytuację w miejscu kaźni do warunków pracy w Stoczni Gdańskiej. Było to niesamowite mocne uderzenie. Bardzo negatywnie natychmiast zaczęły pisać o nas wszystkie gazety liberalne na całym świecie. Tyle ekip telewizyjnych, która wtedy właściwie zagościła w ciągu kilku dni do Stoczni Gdańskiej, nie było przez parędziesiąt lat naszego funkcjonowania i bardzo trudno nam było pokazać prawdę, ale udało się. Pokazywaliśmy krok po kroku, sami zapraszaliśmy wszystkie możliwe inspekcje, zapraszaliśmy wszystkich niedowiarków i okazało się, że mieliśmy rację. Gazeta co prawda napisała krótkie sprostowanie czy oświadczenie, jak było naprawdę, ale co z tego, ilość zła, która została wtedy wyrządzona, na pewno jeszcze się będzie odbijała przez długie lata, bo no byli to, odpisali o tym dziennikarze z najodleglejszych zakątków świata, którzy być może przez najbliższe kilka lat w ogóle się naszym sytuacją gospodarki w Polsce nie będą zajmować i wydaje mi się, że jeszcze za rok, za dwa, za trzy lata, kiedy będziemy rozmawiali z kontrahentami z zagranicy, to ten temat będzie wracał, bo on wraca właściwie przy każdej rozmowie i zawsze, kiedy już te tematy biznesowe zamykamy, to jeszcze w kuluarach jest pytanie, a jak to tak naprawdę w tej Stoczni Gdańskiej jest?
Do pewnych zabiegów, które także są realizowane obecnie, których celem jest zniszczenie albo ograniczenie swobody działalności Stoczni Gdańskiej, będziemy mówić za chwilę. Panie prezesie, tematy przemysłu stoczniowego, jaka jest sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego, w tym trzech największych stoczni, Stoczni Gdynia, Stoczni Szczecin, Stoczni Gdańsk i jak w tej sytuacji swoje miejsce odnajduje Stocznia Gdańska?
Ja mogę mówić o Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej, Stoczni Marynarki Wojennej. Skala problemu po następnej stoczni, Stoczni Gdynia, przerasta i mnie, i myślę, że przerasta również Agencję Rozwoju Przemysłu, oby nie przerosła budżetu państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Stocznię Gdańską w tej chwili wygląda najlepiej, jeśli chodzi o wszystkie polskie stocznie. Chociażby z tego względu, że uniknęła w ciągu ostatnich kilku lat, ja to nazywam szaleństwem kontraktowym, zawieraniem kontraktów z armatorami, głównie z armatorami obcymi, bo polskich zamówień niestety również mi jako dyrektorowi firmy armatorskiej nie udało się ulokować w polskiej stoczni. Zawieraniem kontraktów za wszelką cenę, byle szybciej, byle więcej. Stocznia Gdańska jest jakby niedotknięta tą chorobą i w tej chwili posiada otwarty portfel zamówień, który w sytuacji rynkowej stoczni na świecie jest czymś, co to stocznie wyróżnia pozytywnie. Z tego względu, że ceny statków cały czas rosną. Mamy cały czas do czynienia z tendencją wzrostową bodajże od 3 bądź też już 4 lat. Jeżeli chodzi o stocznie pozostałe, stocznia Szczecin jest w sytuacji trochę innej z tego względu, że produkcja w tej stoczni jest to najszybsza produkcja w tej chwili statków w Polsce i poprzez pewnego rodzaju zaniechania w roku 2005-2006, jeżeli chodzi o kompozycję struktury finansowania stoczni, stocznia zaczęła ponosić straty jak gdyby nie ze swojej winy. Z tym, że to są to straty, które jak myślę agencja i bezpośredni właściciel stoczni, czyli Korporacja Polskie Stocznie, będą w stanie zamortyzować i w krótkim okresie czasu tam ta stocznia, czy ta sytuacja w tej stoczni ulegnie poprawie. Jeżeli mówimy o stoczni Marynarki Wojennej, to jest trzecia stocznia, która jest w portfelu agencji. Jest to moim zdaniem najnowocześniejsza stocznia w Polsce. Jest to stocznia świetnie wyposażona, stocznia, która jest w stanie produkować najbardziej zaawansowane jednostki. Problemem tej stoczni jest nie do końca właściwie przez stocznię rozumiana dotychczas możliwość produkcji nie tylko dla wojska, nie tylko dla marynarki wojennej, ale również na potrzeby cywilne, gdzie przy tak wielkim popycie na usługi takiej stoczni jest to bardzo celowe i racjonalne. Od pół roku stocznia zaczęła przyjmować bardzo szeroko i bardzo dużo zamówień cywilnych i powiedziałbym, że w tej stoczni w tej chwili sytuacja ekonomiczna ulega bardzo szybkiej zmianie na plus. Także sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego jest nie najgorsza i największym obciążeniem tego przemysłu, największą jego wadą są istniejący portfel zamówień, które stocznie muszą wykonać. Żeby to było jeszcze bardziej może drastycznie podkreślone, to chciałem powiedzieć, że do każdego statku w jednej ze stoczni dopłacane jest kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast ja jako swego czasu, jako armator krajowy, nie mogłem się doprosić przysłowiowego grosika pomocy państwa dla firmy armatorskiej, która była w sytuacji niezwykle ciężkiej i de facto groziło jest nieradzie bankructwo.
Panie prezesie, w wypowiedzi można było zauważyć podkreślenie dramatycznej sytuacji stoczni Gdynia. Na czym dramatyzm tej sytuacji polega?
Proszę ojca, jak powiedziałem, skala problemu tej stoczni, skala wielkości czy ilości pieniędzy, które muszą tej stoczni być dane, przekazane jako dotacja, subwencja bądź też kapitał, jest tego rzędu, który Agencja Rozwoju Przemysłu mógłby po prostu przywrócić. Ja nie chcę mówić dokładnie o sumach, dokładnie o wymaganiach. Również portfel zamówień tej stoczni nie jest portfelem, nazwijmy to delikatnie, opłacalnym. Niemniej jednak jest to stocznia, która, jak myślę, wymaga uwagi rządu i taka uwaga została na tej stoczni dana obietnicą, czy po prostu nie obietnicą, ale już rezolucja na posiedzeniu akcjonariuszy tej stoczni, dokapitalizowania ją sumą 515 milionów złotych. Jest to stocznia najnowsza, stocznia polska, stocznia, która została de facto ukończona, jej budowa w latach 70. i stocznia, która ma największy potencjał, jeżeli chodzi o budowę dużych statków. Myślę, że szkoda byłoby to stocznię tracić. Natomiast, no jak mówię, jest to naprawdę tak duża skala problemu, że tutaj wyłącznie rząd, minister finansów, minister skarbu mogą temu zaradzić.
Panie prezesie, ważnym problemem do rozstrzygnięcia są także zalecenia Komisji Europejskiej, które zakładają ograniczenie mocy produkcyjnych polskich stoczni o 40%. To jest ogromna skala.
Tak, proszę ojca, jest to ogromna skala, ale ja bym chciał też przypomnieć tym telewizom, którzy tego nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Otóż Komisja Europejska, czy głównym zadaniem Komisji Europejskiej jest dbałość o równe warunki gospodarowania przedsiębiorstw danej branży. No, w tym wypadku mamy branżę stoczniową. Jeżeli któreś z przedsiębiorstw tej branży otrzymuje pomoc publiczną w pewnej wysokości, a tu mówimy o dużych pieniądzach, bo mówimy o miliardach, to wówczas przedsiębiorstwa w innym kraju Unii Europejskiej muszą nadrobić te subwencje otrzymane na przykład w Stoczni Polskiej poprzez wzrost wydajności, wzrost nakładów inwestycyjnych, lepsze warunki, czyli tańsze ceny sprzedawanych statków itd., itd. W związku z tym Komisja mówi tak, jeżeli rząd polski, no mówimy o rządzie polskim, czy też przedsiębiorstwa publiczne, spółki Skarbu Państwa udzieliły takiej pomocy, to znaczy, że zaburzyły konkurencję w określonym wymiarze. I ten wymiar według Komisji Europejskiej wynosi między 30 a 40% obcięcia mocy zdolności produkcyjnych stoczni. Jest to postrzegane jako niesprawiedliwość ze strony polskich stoczni. Z drugiej strony Komisja Europejska mówi w ten sposób, no dobrze, ale to przecież firmy mogą oddać te pieniądze, jeżeli uważają, że jest to mniejsza dla nich strata niż obcięcie mocy produkcyjnych. Ja bym powiedział tak, że tu będzie ciężko walczyć z Komisją. Komisja obcięła zdolności produkcyjne i w Niemczech, i w Hiszpanii, i w innych państwach europejskich. Natomiast przy obecnej koniunkturze rynkowej ta dyskusja powinna się przenieść, jak sądzę, przeniesie się na szczebel inwestor, czyli ten, kto stocznię od państwa kupi, a Komisja Europejska. Z tego względu, że być może, a sądzę, że raczej na pewno, przynajmniej w przypadku Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Gdańskiej, będzie mniejszym kosztem dla inwestora zwrócenie pieniędzy do Komisji Europejskiej, bo mówimy tu o stosunkowo małych pieniądzach, jeśli mówimy o tych dwóch stoczniach, i kontynuowanie budowy statków bez obcinania tych mocy produkcyjnych, z tego względu, że dzisiaj produkcja statków jest produkcją wysoce opłacalną. Również stocznie muszą brać pod uwagę koszty obniżenia zdolności produkcyjnych, z tego względu, że przecież Komisja nie da pieniędzy na to, żeby zamknąć dok, czy na przykład zburzyć pochylnię. Tu mówię o Szczecinie, co jest kolosalnym wydatkiem dla stoczni. A więc tu myślę, że jest szansa jakiegoś znalezienia takiej dróżki ucieczki przed tym, oczywiście ucieczki w sensie jak najbardziej legalnym i w sensie merytorycznie korzystnym dla stoczni. No ale niestety traktat rzymski, który podpisaliśmy, nie przewidywał dla żadnej bodajże branży, a branży stoczniowej na pewno, okresu przejściowego. W związku z tym pomoc publiczna udzielona stoczniom i zasady udzielania tej pomocy, zasady zwrotu i to wszystko, o czym mówimy, czyli obcinanie mocy produkcyjnych, zostały zaaplikowane Polsce tak, jak są one aplikowane dużo wyżej rozwiniętym gospodarkom, tak to nazwijmy eufemistycznie.
I po raz kolejny przychodzi nam mówić niestety przy warunkach podpisania traktatu pomiędzy Polską i Unią Europejską. Panie prezesie, z tego co się orientuje, stocznie niemieckie potrafiły zabezpieczyć się przed tym procesem, wpompowując dodatkowy kapitał, który zapewnił im pewną stabilność w kontekście tego, czym mówimy o obcięciu mocy produkcyjnych stoczni.
Tak, rzeczywiście w stoczniach niemieckich sytuacja była taka, że najpierw w te stocznie wpompowano olbrzymie pieniądze, a później dopiero były prowadzone negocjacje. U nas niestety takiej sytuacji nie było. Musimy sobie z tym niestety radzić, ale to, o czym ojciec przed chwilą rozmawiał z panem prezesem Brzozickim, pokazuje też nastawienie polskich mediów, czy zdawałoby się, że polskich mediów w stosunku do tego, co się dzieje. Zamiast pomocy, zamiast obrony naszych interesów, właściwie wszystkie liberalne media piszą czy mówią tylko o tym, co my powinniśmy zrobić, że powinniśmy iść na ustępstwa, że nie powinniśmy dopominać się o swoje, nie dyskutować z Unią Europejską, po prostu zgodzić się na wszystko. Zapominamy, czy te media właściwie zapominają o jednej rzeczy. Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej, to są osoby, które są przygotowane do dyskusji i w czasie tej dyskusji, merytorycznej dyskusji, należy przedstawiać swoje racje, swoje argumenty i być może doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy pokażemy, że to my mamy rację. Jeżeli tego nie będziemy robili, to od razu oddajemy po prostu pole. I to jest najważniejsze, że nawet w tak trudnej sytuacji, kiedy o pewnych rzeczach zapomniano, a działo się to za czasów rządów SLD, my musimy teraz to odrabiać. I mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że negocjacje, jeszcze raz negocjacje i walczyć o swoje, pokazywać po prostu, jaka jest prawda.
Pan Bruno Baranowski, członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Proszę pana, Stocznia Gdańska to kolebka Solidarności, szczególny zakład pracy, z którego emanowała wolność i zrys solidarnościowy w walce lepsze jutro naszej ojczyzny, lepsze jutro pracowników. Jak dzisiaj jako Solidarność, jako pracownicy tego zakładu oceniacie sytuację Stoczni Gdańskiej?
Pracownicy Stoczni Gdańskiej bardzo boleśnie odczuli wszelkiego rodzaju eksperymenty, które były robione na pracownikach tej stoczni. Podjęto wiele działań antypracowniczych, podjęto wiele działań takich, które oto ci pracownicy mieliby zapłacić cenę za postawę swoją w roku 80., za postawę w roku 88. Wtedy po raz pierwszy podjęto decyzję o likwidacji stoczni i zamknięciu. Niestety później to się powtarzało aż do słynnego roku 96. Po ponownym uruchomieniu stoczni wśród pracowników, wśród załogi Stoczni Gdańskiej wpadła taka nadzieja, że być może teraz, być może był to ostatni atak przepuszczony na tę stocznię. Niestety okazało się, że nie ostatni, że krok po kroku realizowano cele wygaszania produkcji w naszym zakładzie. Na dzień dzisiejszy, po uzyskaniu już samodzielności, mamy ponownie tę nadzieję, że tym razem zakład się obroni i będzie mógł prowadzić samodzielną politykę zatrudnieniową, produkcyjną i płacową również.
Jakie są nastroje wśród pracowników?
Nastroje są różne. Im bardziej politycy się wypowiadają negatywnie, tym gorzej wpływa to na nastroje pracowników. Przede wszystkim ucieczka pracowników do krajów zachodnich, tudzież Norwegii, Irlandii, która w znaczny sposób jakby przeszkadza w realizowaniu planów produkcyjnych, ale również i pogarszają się nastroje wśród załogi, że oto tam można za tą samą pracę lepiej zarobić, a u nas niestety nie.
Zarząd podjął już decyzję, panie prezesie, odnośnie dokonania podwyżki także płac dla pracowników.
Tak, my to robimy od samego początku i staramy się i musimy robić to w ten sposób, żeby te podwyżki były z wypracowanych środków. Nie możemy firmy zadłużać. Wiem, że to jest dosyć trudne dla pracowników, bo pracownicy oczekiwaliby, żeby te stawki rosły dużo szybciej niż rosną, ale myślę, że procentowo rosną one najszybciej w polskich stoczniach. Natomiast to, co powiedział pan przewodniczący, to jest bardzo ważne stwierdzenie. Politycy, zwłaszcza politycy Platformy Obywatelskiej, którzy atakują Stocznię Gdańską, powodują narastanie pewnego niepokoju i to niepokoju dużego. Drogi ojcze, sytuacja jest taka, że nikt nie wierzył, że będziemy w stanie cokolwiek zakontraktować samodzielnie, samodzielnie zbudować. Wszyscy właściwie z tych mediów liberalnych o tym pisali. W momencie, kiedy się udało, kiedy podpisaliśmy pierwsze kontrakty, mamy sytuację taką, że te kontrakty są badane, są prześwietlane przez właściwie wszystkie możliwe służby. Nie dzieje się tak w żadnym innym zakładzie pracy, to jeszcze w sposób tak nagłaśniany, tak emocjonalny. U nas właściwie po tym roku funkcjonowania stoczni by mógł powstać nie jeden super sensacyjny film, nawet film szpiegowski, dlatego że dochodzi do takiej sytuacji, że najbardziej tajne dokumenty, które powinny być w firmie, dostają się w niewłaściwe ręce. Dziennikarze, ci nieprzychylni dziennikarze zdobywają materiały, których nie tylko, że nie powinni mieć, ale których pokazywanie czy publikowanie natychmiast powinno powodować postępowania prokuratorskie. U nas to wszystko, że tak powiem, funkcjonuje i nic się nie dzieje. Doszło do tego, że zarząd musiał zastosować specjalne środki, przygotować różnego rodzaju dokumenty, nawet czasami dokumenty fikcyjne, aby po prostu sprawdzić, którędy, w jaki sposób osoby nam wrogie próbują manipulować i zdobywać tajne informacje.
Panie prezesie, jakiego rodzaju są to dokumenty? Czy to są dokumenty, które rzeczywiście ukazują nieprawidłowości obecne w procesach?
Mamy do czynienia z sytuacją następującą, że jeżeli są kontrakty wielomilionowe, to te dokumenty mogą być w rękach właściwie tylko zarządu, pracowników odpowiedzialnych, rady nadzorczej i właściciela. W momencie, kiedy one krążą nie wiadomo skąd i gdzie, no to znaczy, że ktoś po prostu nimi w jakiś sposób majstruje. I dlatego zrobiliśmy rzecz, którą powinniśmy zrobić od razu i od razu tego doszło, że przedstawiliśmy wszystkie nasze kontrakty prokuraturze i powiedzieliśmy, proszę to badać, sami oczekujemy na odpowiedź, czy są tu błędy, czy nie ma błędów, czy wszystko jest w porządku, czy jest inaczej. Natomiast budowanie na podstawie jakiegokolwiek dokumentu całej serii artykułów zawsze negatywnych, no powoduje i pokazuje tylko i wyłącznie chęć pokazania, że ta firma nie jest w stanie funkcjonować. I to są naprawdę sytuacje dziwne, ale one się zdarzają. Nigdy żadne media liberalne nie interesowały się żadnym zakładem produkcyjnym w takim stopniu jak Stocznią Gdańską. Mimo że wszystkie pozostałe stocznie, o czym mówił pan prezes Brzezicki, mają kontrakty, które od razu można powiedzieć, że są nieprawidłowe, że powodują straty. Na ten temat się milczy. Politycy opozycji nie mówią o żadnej innej firmie negatywnie. Nawet o tych, których są problemy. My oczywiście nie chcemy, żeby o tych zakładach mówiono, tylko chcemy, żeby oddano nam pewną sprawiedliwość, żeby potrafiono przełamać swoją niechęć i zacząć po prostu mówić prawdę, mówić uczciwie.
Panie prezesie, powróćmy do sytuacji Stoczni Gdynia. Z tego, co mogliśmy się dowiedzieć, są różnego rodzaju projekty, głosy, których celem ma być dofinansowanie Stoczni Gdynia. Pan prezes wymienił kwotę 515 milionów złotych. O takiej kwocie dowiedziała się także redakcja telewizji Trwam, jakoby były prowadzone różnego rodzaju zabiegi, także i na poziomie ministerialnym, których celem byłoby to dofinansowanie Stoczni Gdynia. Stąd rodzące się pytanie. Stocznia Gdańsk, funkcjonująca i powoli wracająca do normalności, nie otrzymuje subwencji, dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa, natomiast Stocznia Gdynia, która jest w dramatycznej sytuacji, ma otrzymać taką dotację. Czy nie jest to jakiś zgrzyt interesów, no przecież interesów Polski?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Chociaż no, można powiedzieć, że na każde pytanie powinna być jednoznaczna odpowiedź. Ja myślę, że rząd polski, pan minister finansów, zachował się, podejmując decyzję o podniesieniu kapitału Stoczni Gdynia, mówię tylko o tej stoczni, niezależnie od tego, co się dzieje w innych stoczniach, zarówno w sposób roztropny, jak i hojny. Jednocześnie. Przepraszam bardzo. I ta kwota prawdopodobnie nie jest kwotą, która w zupełności i w całości pokryje bieżące problemy tej stoczni. Chociażby z tego względu, że jest duża część kontraktów, które będą wykonywane w latach następnych i strata na nich dopiero zostanie poniesiona. Z drugiej strony, tak jak już mówiłem uprzednio, ta stocznia ma cenny majątek, jest bardzo nowoczesną stocznią, jak na warunki polskie, również europejskie, i brak takiego dokapitalizowania no, mógłby spowodować upadłość tej stoczni, czego prawdopodobnie cały polski przemysł stoczniowy by nie wytrzymał, ponieważ stocznia pociągnęłaby za sobą dostawców, którzy są również dostawcami Stoczni Gdańskiej i Stoczni Szczecińskiej. Ja powiedział, że pewnego rodzaju dyskusja pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a Ministerstwem Skarbu Państwa no, wywiązała się w ciągu ostatnich kilku dni i tym, kto będzie pomagać Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Gdańskiej, jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Natomiast Stocznia Gdynia pozostanie bezpośrednio pod kuratelą państwa, niezależnie od tego, że były próby podejmowane przez pewne kręgi ze Stoczni Gdynia, wyciągnięcia gotówki w sposób z agencji, wyciągnięcia gotówki w sposób niezgodny z prawem. Były takie próby, one na szczęście się skończyły i mam nadzieję, że się nie powtórzą, aczkolwiek za specjalnie na to nie liczę. Myślę, że się powtórzą. Mogę mieć tylko nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast jeżeli tak słucham pana prezesa Jaworskiego i tutaj pana przewodniczącego, o tych atakach na Stocznię Gdańską. Ja myślę, że to nie jest tak nic za nic. Z tego względu, że Stocznia Gdańska tak naprawdę była tą stocznią planowaną do zamknięcia. To zamknięcie mocy produkcyjnych Stoczni Gdańskiej o 100% miało powodować mniej więcej skrócenie tychże mocy w całym polskim przemyśle między 30 a 40%. Tym bardziej, że Stocznia Gdańska ma to, nazwę to po imieniu, nieszczęście, posiadać bardzo atrakcyjne tereny. I wartość tych terenów, która może być skonsumowana właśnie lokalnie przez lokalnych graczy polityczno-gospodarczych, powoduje właśnie rozjątrzenie tychże właśnie osób, a nie jakichś mediów, nie wiem, z Podkarpacia czy z Opolszczyzny, ale właśnie dokładnie tych z Trójmiasta. I dopiero twarde inwestycje w Stoczni Gdańskiej, takie, których trwałość będzie niepodważalna przez następne dziesięciolecia, no, spowodują opadnięcie tych emocji. Metodologia jest prosta. No, należy rozproszyć ludzi. To jest to, co pan przewodniczący mówi, że się psuje nastroje w stoczni. Zniszczyć logo tej stoczni, jej dobre imię, chociażby poprzez sensację o gułagu. No i przejąć jej majątek po to, żeby zarobić na tym pieniądze w taki czy w inny sposób. No, to jest proste.
Ale... Panie prezesie, ja powrócę do tych 515 milionów złotych, bo to jest kwota bardzo duża dla budżetu państwa polskiego. Stąd rodzące się pytanie, czy rzeczywiście Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Stoczni Gdyńskiej. Jeżeli nie jest jedynym, to dlaczego tylko Skarb Państwa ma ponosić takie obciążenie finansowe?
Proszę ojca, akcjonariuszami Stoczni Gdynia są również Agencja Rozwoju Przemysłu w wysokości 10%. Jest również Korporacja Polskie Stocznie w wysokości 10%, ale są również akcjonariusze niezwiązani zupełnie ze Skarbem Państwa i de facto posiadający blisko 50% akcji. Tak naprawdę tu nie mówimy o działaniu akcjonariuszy działających w celu ratowania swojego majątku itd., itd., ale mówimy wprost o pomocy państwa, o pomocy publicznej, o dotacji, subwencji. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek inny akcjonariusz był w stanie w dniu dzisiejszym pomóc tej stoczni. Tak jak nie jest jej w stanie pomóc Agencja Rozwoju Przemysłu, z tego względu, że jako spółka akcyjna, udzielając pomocy, jak gdyby to z góry skazanej na bezpowrotną utratę, naraża się sama na upadłość. I myślę, że takie same kalkulacje czy taką samą procedurę przechodzą również inni akcjonariusze, których jest po prostu nie stać. Skala problemu jest tak wielka, że prawdopodobnie 515 milionów to jest dopiero początek drogi ratowania tej stoczni.
Panie prezesie, przed dzisiejszym programem redakcja Telewizji Trwam otrzymała, myślę, dosyć ważny dokument wnoszący także trochę niepokoju w kontekście podejmowanego tematu dotyczącego sytuacji w polskich stoczniach. Jest to porozumienie zawarte 2 lutego 1998 roku pomiędzy założycielami Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Andrzejem Buczkowskim, Hubertem Kierkowskim, Januszem Szlantą, zwanymi dalej założycielami, a przedstawicielami związków zawodowych działających w Stoczni Gdynia S.A. to jest Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność i Wolnym Związkiem Zawodowym Pracowników Gospodarki Morskiej, zwanym dalej przedstawicielami pracowników. Założyciele oświadczają, że zasadniczym celem powstania tego funduszu jest przeprowadzenie uwłaszczenia pracowników na zasadach komercyjnych, a ponadto deklarują niezłomną wolę realizacji poniższych zawartych w tym dokumencie ustaleń. Przedstawiciele pracowników zobowiązują się do ścisłej współpracy w realizacji procesu uwłaszczenia i współuczestnictwa w niezbędnych do tego działania uzgodnionych przez stron. Czy ten dokument jest znany panu prezesowi?
Tak, znany jest.
Panie prezesie, ten dokument jest podpisany przez bardzo konkretne osoby, bo za poszczególnymi umowami, porozumieniami stoją bardzo konkretne osoby. Między innymi ten dokument, jeżeli możemy pokazać do kamery, został podpisany na stronie 5 przez założycieli pana Andrzeja Buczkowskiego, pana Huberta Kierkowskiego, pana Janusza Szlantę, przez NSZZ Solidarność Stoczni Gdynia, pana Janusza Śniadka, pana Dariusza Adamskiego oraz także przez Wolny Związek Zawodowy, przez pana Jana Gumińskiego, pana Piotra Skierkę. To są osoby, które bardzo często przewijają się w tematach podejmowanych odnośnie sytuacji w przemyśle stoczniowym i warto także zauważyć chociażby, że pan Śniadek od 10 listopada 2001 roku do 14 października roku 2002 był w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdynia. Czy nie jest czasami tak, że obecność poszczególnych osób również i dzisiaj, czy nie zaangażowanych w działalność realizowaną poprzez poszczególne zarządy, a bardzo często działalność, która swoje piętno właściwie odnajduje w kuluarach, nie są to środowiska, które, tak jak pan prezes zaznaczył, nie chcą doprowadzić właśnie do wyciągnięcia jakichś funduszy, chociażby z Agencji Rozwoju Przemysłu, którą kieruje obecnie pan?
Proszę ojca, ten dokument, który ojciec przed chwilą pokazał telewizją, był dokumentem swego czasu znanym, szeroko komentowanym i był to dokument, który miał stanowić o sukcesie prywatyzacji Stoczni Gdynia. Otóż Stocznia Gdynia, jak i razem ze Stocznią Gdańską, oczywiście, bo to stanowiły jedną grupę kapitałową, jak i Stocznia Szczecin były już stoczniami prywatnymi. I w dniu dzisiejszym tak naprawdę nie mówimy o prywatyzacji jako takiej stoczni, ale o tym, kto powinien dopłacić i jaką sumę do tego, ażeby ktośkolwiek inny zechciał taką stocznię kupić. Oczywiście osoby, które są sygnatariuszami tego dokumentu i są osobami powszechnie znanymi, no, są zainteresowane tego rodzaju sytuacją, żeby, jak rozumiem, Stocznia Gdynia osiągnęła dokapitalizowanie i przeskoczyła przez kłopoty, które ją w dniu dzisiejszym nękają. Mnie się trudno wypowiadać na taki temat, czy ktoś usiłuje wyciągnąć takie czy inne pieniądze. Oczywiście dopóki są pieniądze, zawsze ktoś będzie usiłował je wyciągnąć i użyć je w swoim jakimś celu czy w swoim interesie. Natomiast no, myślę, że nauczką dla wszystkich, a szczególnie dla pracowników i Stoczni Gdynia, i Stoczni Gdańskiej, i Stoczni Szczecińskiej jest to, iż jeżeli ktokolwiek przedstawia się jako inwestor w stoczni, to na pewno nie mogą być to trzy osoby prywatne, niezależnie od tego, jak piękne porozumienie podpiszą ze związkiem zawodowym, ale musi być to poważna grupa przemysłowa, dysponująca potężnym kapitałem oraz znajomością rynku. No tu niestety mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym i proces ten zakończył się tym, że na dzień dzisiejszy podatnicy dołożą ze swoich własnych kieszeni 500 milionów, a prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec.
Panie prezesie, Stocznia Gdynia jest dłużnikiem wobec Stoczni Gdańskiej.
Tak, my bardzo liczymy na to i chcielibyśmy odzyskać nasze pieniądze. Jest to kilkadziesiąt milionów złotych, więc to też to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o obecnej sytuacji, to pokazuje, że osiągamy zysk mimo tego, że mamy tak duże pieniądze do odzyskania i na pewno załoga, na pewno związki zawodowe też by inaczej patrzyły, inaczej by funkcjonowały, gdyby wiedziały, że ten kapitał do firmy wróci, bo to jest kapitał, z którego chcemy przeznaczyć środki i na inwestycje, a dzięki inwestycjom poprawi się funkcjonowanie na produkcji i będziemy mogli dać kolejne lepsze wynagrodzenie dla pracowników, dlatego że pracownicy to jest ten kapitał firmy i bez pracowników, wyspecjalizowanych pracowników, żadna firma, zwłaszcza stoczniowa, nie jest w stanie funkcjonować. My na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zatrudnić kilkaset osób, jesteśmy w stanie osoby wyszkolić, więc być może także dzięki temu programowi zgłoszą się do nas młode osoby, którym zapewniamy wyszkolenie i zapewniamy bardzo godziwe warunki pracy. W tej chwili staramy się, aby godzina pracy to było takie wynegocjowane 21 zł za godzinę, czyli nie jest to już mała kwota. A myślę, że jest to o tyle istotne, że można zdobyć zawód, który jest na pewno zawodem przyszłościowym.
Za chwilę chciałbym zaprosić także widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów o Polsce, o sytuacji w Stoczni Gdańskiej. Panie prezesie, czy mogę sobie pozwolić na bardzo prywatne pytanie?
Bardzo proszę.
Stał się pan prezes bohaterem spotu Platformy Obywatelskiej. Ile pan prezes zarabia jako prezes Stoczni Gdańskiej?
Nie jest już to żadną tajemnicą. Prezes Stoczni Gdańskiej otrzymuje około 20 tysięcy złotych.
Spod Platformy Obywatelskiej panie prezesie obwieszczał inną kwotę.
No, matematyka nie zna granic.
Tam było 312 chyba tysięcy.
Ja chcę powiedzieć tak, porównując różnego rodzaju zarobki także polityków Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska, biorąc...
Czy pan prezes wie, ile zarabia pan Donald Tusk?
No, według innego spotu przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość to był dochód bodajże chyba 20 kilka tysięcy złotych. I biorąc pod uwagę odpowiedzialność także finansową za podejmowane decyzje, myślę, że łatwiej jest być politykiem, nic nie robić sensownego i publicznie kłamać, niż pracować w firmie, odpowiadać za kilka tysięcy osób i no, być cały czas, że tak powiem, pomiędzy młotem a kowadłem, pomiędzy tym, co oczekują pracownicy i oczekują słusznie, a możliwościami. Natomiast na pewno nie jest tak, jak napisała jeszcze bodajże chyba dwa tygodnie temu ta nasza w cudzysłowie ulubiona Gazeta Liberalna, że sytuacja jest tak ostra, że załoga chce wywieźć prezesa na taczkach.
657-0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Turnia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 004856, z Ameryki 011-4856. W studiu telewizji Trwam jest z nami prezes Agencji Rozwoju Przemysłu pan Paweł Brzezicki, prezes Stoczni Gdańskiej pan Andrzej Jaworski i pan Brunon Baranowski, członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Oczekujemy na państwa telefony.
Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną z niewolenia. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, gwiazda wolności sumienia. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami, głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy. Inaczej świat się kręci, a dziś uśmiechnięci prezydenci, dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu poda nogę, tamten poda rękę. A dziś inaczej świat się kręci, a dziś uśmiechnięci prezydenci, dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu nogę, tamten temu rękę. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, solidarność. Jak gwiazda w noc czarną, co śpiewa pieśń nową. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną, solidarność. Jak gwiazda w noc czarną, pamiętną grudniową. Chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami, głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy. Na co kolejka ta stoi? Na starość, po co kolejka ta stoi? Po szarość, po co kolejka ta stoi? Po ocet, po kartki na mięso, za co kolejka ta stoi? Za socjalizmu zwycięstwo. A dziś inaczej świat się kręci, a dziś uśmiechnięci prezydenci, dziś prezydenci pojednani z wdziękiem. Ten tamtemu poda nogę, tamten poda rękę. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Tak jak oda do wolności, piękny zryw solidarności, gdy odwaga była w cenie, gdy zdrożało tak sumienie, spała Polska i Warszawa rano, gdy generał Spawacz chciał do Moskwy nas przyspawać. co w poglądach swych niezmienny i ogłosił stan wojenny, kiedy przeciw naszym domom posłał zwarty oddział ZOMO, to bijące serce partii, potem wolność dał na kartki. Święty Wojciech dziś w kłopotach, proradziecki patriota. Grenada, o tobie śpiewam tę pieśń, mej młodości, miłości, wolności, dla ciebie mój śpiew w sercu mym. Ależ to piękne, ale nie z tej opery, bo dziś inaczej świat się kręci, a dziś uśmiechnięci prezydenci, jeden premier Mietek R, ten co kiedyś trzymał ster i obiecał, że nie spocznie, aż zatopi stocznie. Dziś bankiety, dziś mankiety, rauty huczne, prezydenci, francuskie ognie sztuczne. Pozostała tylko pięknych wspomnień łza, a poza tym o stoczniowcach cicho sza. Co zostało z tamtych solidarnych lat, gdy wolnością solidarną płonął świat. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność,
jak gwiazda w noc czarną, ta gwiazda szczęśliwa. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność,
jak gwiazda w noc czarną, ta pierwsza prawdziwa. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność,
jak gwiazda w noc czarną, opowiem synowi. Jak gwiazda w noc czarną, jak gwiazda w noc czarną,
solidarność,
że gwiazda to Andrzej i Walentynowicz. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, dziękujemy, pamiętamy. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, głos wolności z polskiej ziemi. Chodźcie z nami, pamiętamy, dziękujemy.
Oni wpadli na wariację.
Proszę Państwa, rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam, Radia Maryja. Aktualna sytuacja przemysłu stoczniowego, sposób szczególny Stoczni Gdańskiej. Przyjmujemy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Z Radomia, mówi Maria.
Witam Pani Maria.
Proszę Ojca. Chciałam zapytać, dokąd będziemy płacić na polskie radio i polską telewizję, która nie ma, dopuszcza takich ludzi mądrych do rozmów, jak w tej chwili mamy na antenie telewizji Maryja. Przecież to już woła o pomstę do nieba, co oni wyprawiają i wygadują w tej polskiej telewizji. To już się słuchać nie da. Przecież ci ludzie, którzy są przeciwko, to jest w ogóle woda na młyn. Tak nie może być. Kto w tej telewizji tam jest, kto w tym radiu tam jest, że nadal się nic nie zmienia. Tyle chciałam powiedzieć, bo na stoczni się nie znam, ale słyszę, że są mądrzy ludzie, że chcą coś zrobić, a przecież to wszystko nie wchodzi do głów tych tępych.
Pani Mario,
tyle mam do powiedzenia.
Pani Mario, dziękujemy za telefon, serdecznie pozdrawiamy, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Temat ważny, istotny to oczywiście docieranie do ludzkiej świadomości, budowanie tej świadomości, a przy wielu inicjatywach podejmowanych chociażby przez ten rząd, czy poprzez działalność panów prezesów, dotarcie z rzetelną, merytoryczną informacją do społeczeństwa no jest prawie niemożliwe.
Ja bym powiedział, Ojcze, więcej. Gdyby nie cztery osoby rok temu, to na pewno Stocznia Gdańskiej w dniu dzisiejszym w takim kształcie, jaka jest i rozwijającej się by nie było. To była osobista decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera później Jarosława Kaczyńskiego, którzy od samego początku nam zaufali i wiedzieli, że ten zakład można uratować, można go podnieść, ale to były osoby, które po prostu dały nam możliwość funkcjonowania. Natomiast z przebiciem się z informacjami, jakimikolwiek informacjami do szerokiej opinii publicznej było możliwe tylko i wyłącznie dzięki ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i także ojcu Piotrowi, który tutaj z nami siedzi, którzy od samego początku informowali o tym, co się w naszym zakładzie dzieje. I za to jesteśmy serdecznie wdzięczni, za to serdecznie dziękujemy, bo w przeciwnym razie, gdyby nie te media, na pewno byłby to temat przemilczenia.